With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokqui e Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 85 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 85 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Trwa Wielki Post. Jego liturgia, nabożeństwa Drogi Krzyżowej i gorzkich żali, praktyki postne i dobrowolne umartwienia mają nam dopomóc do całkowitego nawrócenia się do Boga, czyli do zmiany naszego myślenia i postępowania przez odwrócenie się od grzechu oraz wierniejszą służbę Bogu.
Aby dobrze przygotować się na nadejście zmartwychwstałego Pana, Zapraszamy Was dzisiaj na kolejną wielkopostną archiwalną pogadankę ojca Kornelia Denny. Tytuł jej brzmi Zdrada największej miłości.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Podczas rewolucji komunistycznej w Rosji Judaszowi wystawiono pomnik w uznaniu za odrzucenie Chrystusowego Królestwa, które nie jest tego świata, Królestwa Wiecznej Miłości. Komuniści bowiem uważają Judasza za zwolennika raju na ziemi, opartego na nienawiści i walce klasowej. Dla nas Judasz pozostanie na zawsze tragiczną postacią, prototypem wszystkich zdrajców. W dzisiejszej pogadance poruszę pobudki, jakie skłoniły Judasza do zdrady i jaki mógł być stan jego duszy w chwili zgonu. Pogadance dają tytuł Zdrada największej miłości. Wszystko wskazuje na to, że Judasz mógł odegrać przodującą rolę w służbie Chrystusa. Mistrz wyróżnił go, powierzając mu urząd skarbnika. Z opisu ostatniej wieczerzy możemy wnioskować, że pozwolił mu nawet zająć przy stole miejsce obok siebie, po lewej swojej stronie. Święty Jan zajął miejsce po prawej. Artyści malujący ostatnią wieczerzę przyzwyczaili nas do oddawania Judaszowi pośredniego miejsca. Leonardo da Vinci umieścił go na swym obrazie na czwartym miejscu od końca. Pan Jezus jednak zdaje się faworyzować swego ucznia, choć zna jego duszę i jego zamysły. Podczas uczty podał Judaszowi kawałek chleba umoczony w misie, co według zwyczaju wschodu było rodzajem toastu dla uczczenia jakiegoś dostojnego gościa. Jezus prawdopodobnie dlatego zaofiarował mu poczesne miejsce przy stole, aby móc z nim prywatnie, w sekrecie przed innymi porozmawiać i po raz ostatni zaapelować do jego sumienia. Apostołowie nie rozumieli tej łaski pełnej miłosierdzia, a sam fakt wyróżnienia Judasza dostarczył im sposobności do wszczęcia sporu między sobą, który z nich jest największy. Zdrada Judasza nie była jednorazowym aktem, lecz długim procesem powolnego przechodzenia na stronę szatana. Jezus przejrzał swego ucznia od początku służby i próbował go ostrzec. Po cudownym rozmnożeniu chleba powiedział: czyż nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabł? We wieczorniku, po obmyciu nóg apostołom, rzekł: jesteście czyści, ale nie wszyscy. Ewangeliści Jan i Łukasz, pisując ostatnie chwile Pana Jezusa, dochodzą w sprawie Judasza do tego samego ponurego wniosku. Łukasz pisze: szatan wszedł Judasza. Jan znowu: diabeł nakłonił serce Judasza, aby Jezusa wydać. Poprzednie ustępstwa szatanowi doprowadziły Judasza do tego haniebnego stanu. Tak jak Bóg rozgląda się za rękami, które by wykonały jego pracę, tak szatan znalazł swoje narzędzie w Judaszu. Pozostaje prawdą, że żaden człowiek nie może być użyty ani do złego, ani do dobrego bez własnego przyzwolenia. Judasz zgodził się, aby służyć jako narzędzie diabła i sił ciemności. Mógł trzymać szatana z daleka, mógł mu nie dać przystępu do siebie, mógł zamknąć swe serce na jego pokusy, ale tego nie uczynił. W apokryficznej księdze opowieści Józefa z Arymatei, która nie jest uznana za księgę autentyczną, znajdujemy ciekawy opis Judasza. Według niej Judasz miał być bratankiem Kajfasza, najwyższego kapła. Przywódcy narodu żydowskiego mieli go ponoć namówić, żeby wszedł do grona uczniów Jezusa i był dla nich szpiegiem. Według tej opowieści Judasz nigdy nie był lojalny wobec Jezusa. Nie był prawdziwym jego uczniem, lecz tajnym agentem, tyczką, jak to dziś mówimy. Sprytnie wszedł do grona Jezusa, żeby w odpowiednim czasie, gdy zajdzie potrzeba, zniszczyć go. Z tego by wynikało, że Judasz był gotów służyć jako narzędzie w rękach władz żydowskich i znalazł sposób, aby te mogły wylać jad swej nienawiści na osobę Jezusa. Jaką pobudką kierował się Judasz w zdradzie Jezusa? Święty Jan rzuca na sprawę sporo świat. Mówi, że 3 dni przed śmiercią Jezusa Judasz podczas uczty u faryzeusza Szymona Trędowatego ostro zareagował na marnotrawstwo, którym mu się wydawało to, że jakaś kobieta wylała drogocenny olejek na głowę mistrza. Zgorszony utrzymywał, że za cenę olejku można by wyżywić wielu biednych ludzi. Jan komentuje, że Judasz nie powodował się współczuciem i troską o biednych, lecz zdradził się, że jest złodziejem. Mając trzos pod swą opieką, wykradał z niego pieniądze, które weń wkłada najprościej, więc można by wytłumaczyć, że Judasz zdradził Pana Jezusa dla pieniędzy. pieniędzy, aby otrzymać za niego przyrzeczony okup. Tak by mogło się wydawać, ale to chyba nie jest istotną przyczyną zdrady. Poszlaków jego zbrodni należy szukać gdzie indziej, w jego przydomku Iskario. To słowo naprowadza nas na typ Izraelity, którego zwano Sykarius, co znaczy dosłownie ten, co nosi sztylet. Sykarii byli fanatycznymi nacjonalistami żydowskimi. Oni wierzyli mocno w misję rzekomo daną od Boga, że Izrael będzie rządził światem. Lecz Bóg tej misji im prędzej nie powierzy, dopóki nie będą do niej gotowi. Sztyletnicy związywali się przysięgą, że nie cofną się nawet przed morderstwem, skrytobójstwem, a nawet własną śmiercią, byleby przepędzić Rzymian z ich świętej ziemi. Swą nazwę Sykarii wzięli właśnie z tego, że płaszczem nosili ukrytą broń, sztylet, aby w dogodnej sytuacji go użyć do zabicia Rzymianina. Sztyletnicy byli fanatykami aż do obłędu, tak jak dzisiaj palestyńscy terroryści, którzy niedawno salwą z karabinów maszynowych pozabijali niewinnych pasażerów na lotnisku w Rzymie i we Wiedniu. Sztyletnicy żydowscy gotowi byli zabić nie tylko znienawidzonych okupantów rzymskich, lecz także każdego Żyda kolaboranta. A nawet Żyda, który nie był radykałem jak oni. Najprawdopodobniej Judasz był takim człowiekiem. Jeśli tak, to z początku Jezus wydawał mu się postacią opatrznościową. Był obdarzony wielkim darem słowa i cudotwórczą mocą. Judasz go po swojemu kochał. Uważał, że niebo go zesłało narodowi żydowskiemu, że na takiego przywódcę naród czekał. Przegnanie znienawidzonych z ich ojczyzny żydowskich lojalistów byłoby wstępem do zawojowania i opanowania całego świata. Kiedy Judasz coraz to wyraźniej uświadamiał sobie, że Jezus odmawia pójścia tą drogą, że głosi zupełnie inne królestwo, królestwo oparte na miłości nawet nieprzyjaciół, wtedy srodze zawiedziony wydał go w ręce przywódców narodu. Może nawet Judasz nie chciał śmierci Jezusa. Oddając go w ręce Sanhedrynu, chciał go może niejako przymusić w obliczu czekającego śmierci do kompromisu, do zgody na ich nacjonalistyczną politykę. Kiedy w ogrójcu Judasz zbliżył się do Jezusa i rzekł: bądź pozdrowiony, mistrzu, po czym go pocałował, może nie chciał Jezusa zdradzić, lecz powiedzieć mu: teraz jest twoja szansa działania. Zniszcz Rzymian swą cudowną mocą. Judasz nie był potworem. Nie sądził, że sprawa weźmie taki obrót, że Najwyższa Rada Żydowska zechce Jezusa zabić. Bardzo mało brakowało, aby Judasz pokutujący przeszedł do historii jak Piotr, który całe życie opłakiwał zdradę swego mistrza. Mógł zostać święty, mógł zostać patronem nas wszystkich, nas, którzy ciągle zdradzamy Jezusa grzecha. Tławił go żal. Ewangelista stwierdza, że był żalem zdjęty. Strasznie Judasz musiał przeżywać swój błąd. Gdy uznał swój grzech i odniósł 30 srebrników najwyższemu kapłanowi, oskarżył siebie, mówiąc: zgrzeszyłem, wydając krew sprawiedliwe. Judasz był bliski żalu doskonałego, bliski świętości. Pan Bóg miałby w nim gorliwego apostoła, podobnego w swej gorliwości do późniejszego świętego Pawła, apostoła narodu. Judasz nie mógł sobie sam poradzić, to też na krótki czas schodzi nam ze sceny. Skrył się ze swym bólem. Zamiast zaufać Bogu, popadł w rozpacz. I dopiero wtedy, jak mówi Pismo Święte, diabeł wszedł w Judasza i zawładnął jego sercem. Brak nadziei w miłość Bożą przyspieszył jego koń. Miał złamane życie i złamane serce. Pojawia się na krótko na widowni, ale jest już prawie obłąkany, bliski samobójstw. W nagłym błysku świadomości ujrzał, że cały jego plan nie powiódł się, że zabił tego, którego po swojemu kochał. W ostatnim spojrzeniu Jezusa musiał zrozumieć, że całe marzenie, na którym oparł swe życie, było pomyłką, iluzją. Wtedy, porzuciwszy srebrniki w świątyni, oddalił się i poszedł się powiesić. Judasz był człowiekiem, który chciał urobić Jezusa według swoich zamiarów i planów, zamiast poddać się planom Jezusa i stać się tym, kim Jezus chciał, żeby został. Wiek XX wypełniony jest zdradami po brzegu. Zdradzani bywają żony, mężowie, narody, a nawet Kościół. Często ci synowie i te córki Kościoła, którzy z powołania i obowiązku mają głosić, że Kościół jest miejscem prawdy i zbawienia, wydają go na utrapienie i pośmiewisko wrog. Pamiętacie, jakie przyjęcie zgotowali katolicy Ojcu Świętemu w Holandii, podrzucając prawdę, że Chrystus założył Kościół? Nie uznają charyzmatu nieomylności jego głowy i tytułu sędziego sumień ludzkich. Przestał być dla nich tajemnicą, którą należy przyjmować z wiarą, a wyznawać z pokorą, pamiętając o swojej wobec niej małości. Wielka Środa ukazuje nam dwa typy chrześcijan. Przedstawicielem jednego jest niewiasta, która w domu Szymona Trędowatego namaściła głowę i nogi Chrystusa drogocennym, wonnym olejkiem. Jej miłość doszła do zenitu. Przedstawicielem drugiej kategorii chrześcijan jest Judasz, który zdradził Jezusa. Albo z nienawiści, albo z daremnego oczekiwania, że Jezus się zmieni, że przystanie na jego ziemskie plany. Wobec Jezusa nie można być neutralnym, obojętnym. Albo eliminuje się go ze swego życia, albo intronizuje się go w swym sercu. Przez szczerą pokutę zbliżmy się do niego i prośmy go, by królował w naszych sercach na zawsze.
Jak wiecie, trwa w Kościele nadzwyczajny jubileuszowy rok Miłosierdzia Bożego. Papież prosi, aby...
W tym roku jubileuszowym Kościół stał się echem słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy nigdy ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny i każdej kobiety. Niech powtarza z ufnością i bez ustanku. Wspomnij na miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków.
W naszych programach łączmy się wszyscy w specjalnej modlitwie.
Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski, i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący dobry Łotr usłyszał zapewnienie o raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego z nas. O, gdybyś znała dar Boży, Ty, który jesteś obliczem widzialnym Ojca Niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie. Spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana, zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie. Niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby jubileusz miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, pod koniec naszej audycji proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń. Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc marzec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę marca. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej, Służebnicy Pańskiej.
Na marzec Ojciec Święty podaje nam następujące intencje modlitw. Ogólną, aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku. Oraz ewangelizacyjną, aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii, dzięki nieustającej modlitwie całego Kościoła. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby świadomość miłosierdzia Bożego uzdolniła nas do gotowości bycia hojnym darem z siebie.
W marcu czcimy świętego Józefa i z ufnością zanosimy swe prośby do niego w nowenie odprawianej ku jego czci. Ponawiam serdecznie zaproszenie do udziału w nowenie do patrona rodzin, patrona ludzi pracujących, patrona dobrej śmierci, obecności Jezusa i Marii, opiekuna Kościoła Świętego. Niech ta nowena, którą rozpoczniemy 10 marca, przypomina Wam potrzebę uciekania się pod opiekę świętego Józefa, opiekuna Jezusa i Jego Matki oraz Kościoła Powszechnego.
Trwa Wielki Post, który jest czasem przygotowania na owocne przeżywanie największej tajemnicy naszej wiary. Zmartwychwstania Pańskiego. W orędziu na tegoroczny Wielki Post papież Franciszek napisał: Niech Wielki Post w roku jubileuszowym będzie przeżywany jeszcze bardziej intensywnie jako ważny moment, by celebrować miłosierdzie Boga i go doświadczać. Tegoroczne orędzie na Wielki Post stanowią słowa zaczerpnięte z Ewangelii świętego Mateusza. Cytuję: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Papież prosi, abyśmy nie zmarnowali tego czasu Wielkiego Postu, który sprzyja nawróceniu. Mamy prosić o to przez macierzyńskie wstawiennictwo Dziewicy Maryi, która jako pierwsza w obliczu wielkiego Bożego miłosierdzia, jakim Bóg ją darmo obdarował, uniżyła się, mówiąc, że jest pokorną służebnicą Pańską.
Okres Wielkiego Postu to czas na rekolekcje. Zachęcamy Was wszystkich do udziału w tych rekolekcjach wielkopostnych organizowanych w Waszych parafiach.
Zachęcamy Was do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, takich jak Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Przypominamy, że w godzinie różańcowej możecie zamówić płytę CD z rozważaniami Drogi Krzyżowej, CD z gorzkimi żalami, jak również komplet dwóch CD z różańcem.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą. Godzina różańcowa ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 85 lat. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina różańcowa ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was spokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat. Z radością zapraszamy Was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem, pokój i dobro Wam wszystkim.